czy leki, które stosowane są w Polsce, są takie same jak w tej bogatszej części Europy?
Generalnie tak. Mamy opracowywane standardy leczenia w oparciu o standardy właśnie eularowskie i ACR-owskie, czyli takiego odpowiednika Eularów w Stanach Zjednoczonych. I w teorii wiemy, w jakiej kolejności leczyć, jak leczyć. Rzadko się zdarza, żeby reumatolog czegoś nie robił, bo nie wie. Ale bardzo często się zdarza, że reumatolog czegoś nie robi, bo nie ma takiej możliwości. Niestety tutaj cena leku, dostępność leku kształtuje tą postawę, jaką pacjent przybiera w stosunku do leczenia. Tutaj niestety jest tak, że jeżeli lek nie jest refundowany lub nie jest dostępny, bo nagle zniknął z aptek, to się ostatnio dzieje, coś niesamowitego, to wtedy lekarz może zapisywać, może przekonywać, ale pacjent tego po prostu nie weźmie, ponieważ no nie stać go. Druga rzecz, te leki, które stosujemy jako leki modyfikujące, są klasyczne i do nich należy metotreksat. Natomiast i to jest lek, od którego się zaczyna i to jest naprawdę dobry lek, mimo że pacjenci się go bardzo boją. Natomiast na końcu tej piramidy leków stoi nowa generacja wielu, wielu leków, które nazywamy lekami biologicznymi, ponieważ nie zostały syntetyzowane jak normalnie w fabryce chemicznej, związek chemiczny, tylko zostały na drodze takiej inżynierii genetycznej stworzone przez żywe organizmy.
Jaka jest ich efektywność?
Tego nie wiem, dlatego że ja w swoim prawdziwym życiu reumatologicznym mogę je obserwować tylko podawane w ramach programów lekowych, czyli wybieramy chorych, właśnie wybiera to NFZ, mówi, leczymy tym lekiem tylko chorych, którzy już wzięli inne leki, im nie pomogło, albo wzięli inne leki, nie mogą ich brać, bo im szkodzą, albo wzięli inne leki i już brali i teraz docierpieli do włączenia leku biologicznego. Czyli nie ma tam swobodnego wyboru.
Czyli
tylko
to nas dzieli z Europą.
Tak. Z tego, co słyszymy na konferencji, to właśnie wszyscy się nas patrzą na nas takim dziwnym okiem, jak my się pytamy, a jak długo leczycie? A kiedy kończycie? Więc oni mówią, że tyle, ile trzeba, tak długo. Nawet ci z Rumunii tak mówią. Tyle, ile trzeba. My natomiast możemy te leki stosować tylko tak. Ale tutaj jest takie światełko w tunelu, na może nasz dzień reumatyzmu. Mianowicie znacznie spadły ceny tych leków. Pojawiły się biosymilary, czyli podobne produkty do nich, tylko innych producentów. To spowodowało konkurencję, a więc spadek cen. I może będzie tak niedługo, że jednak zobaczymy je w aptekach.
Ja chciałam dodać, że Polskie Towarzystwo Reumatologiczne i organizacje pacjenckie chorych reumatycznie nieustannie pracują nad tym, żeby Ministerstwo Zdrowia zrezygnowało z programów lekowych i żeby jednak zaufały lekarzom, reumatologom, bo nie zdarza się tak, żeby lekarze, reumatolodzy nadużywali jakichś leków.
Jak są odbierane te wasze prośby?
Jest postęp o tyle, że te programy lekowe, kryteria są mniej ostre niż na początku. Także myślę, że drobnymi krokami uda się osiągnąć cel, bo to w końcu już prawie 10 lat minęło od pierwszego pojawienia się leku biologicznego.
Czy rehabilitacja jest ważnym elementem leczenia?
Człowiek jest stworzony do ruchu, ale już rehabilitacja szerzej pojęta, czyli fizykoterapia, balneoterapia, czyli zabiegi różne z użyciem prądu, temperatury lub z użyciem substancji takich jak borowina, parafina, to niestety w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów jest ryzykowną grą, ponieważ bardzo często, szczególnie na początku choroby, te działania mogą zaostrzyć chorobę. Więc ta rehabilitacja w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest naprawdę jak lekarstwo. Ma swoją dawkę i dawkowanie. To, co jest bardzo istotne, to ruch. Ruch dobrany odpowiednio do stanu aktywności choroby i tutaj może być taki ruch, który będzie rozwiązywał jakiś problem, na przykład przestaliśmy ruszać kończyną górną i trzeba coś zrobić z barkiem, wtedy ćwiczymy specjalne ćwiczenia, ale może być też taki ruch, który nas uczy, jak bezpiecznie stawać, kiedy chodzimy niesprawnie, jak bezpiecznie używać kul, jak bezpiecznie czasami wstać lub nawet bezpiecznie upaść. A na końcu jest coś takiego, ja zawsze mówię, szczególnie studentom, że czasami trzeba u takiego pacjenta potraktować jego życie jak dyscyplinę sportową i przeprowadzić taki trening, jaki jest prowadzony u sportowców. Z jednej strony doskonalimy technikę, a z drugiej strony mamy takie ogólnorozwojowe ćwiczenia. To jest takie porównanie, które trafia do wyobraźni i pacjentów, i studentów właśnie rehabilitacji, którzy będą później tych chorych ludzi usprawniać. I bardzo często bywa tak, że namawiam pacjentów, tutaj muszę powiedzieć, że czy pacjent, czy zdrowy, to ten nasz jest trochę nieruchawy. Coś my tak niespecjalnie lubimy się ruszać. I jak pytam, zawsze pytam o to, czy ktoś pracuje, co robi i czy się rusza, czy ma jakąś aktywność fizyczną. No to różnie bywa, ale właśnie w rehabilitacji najważniejsza jest ta aktywność ruchowa.
Jakie są twoje doświadczenia odnośnie rehabilitacji i w ogóle ruchu?
Więc z mojego chorowania wynika, że choroba najbardziej lubi stabilność, nie lubi rewolucji. Więc ja po prostu codziennie mam godzinny spacer z psem. Mam koleżanki, które po prostu zwyczajne takie ćwiczenia ruchowe codziennie same wykonują w domu. To się najbardziej sprawdza. A te, które są jeszcze bardziej sprawne, też zapisują się gdzieś tam właśnie, gdzie są ćwiczenia takie ogólne dla wszystkich albo ćwiczenia dla osób starszych.
Jakie są skutki niewłaściwego leczenia?
Niepotrzebne cierpienie. Mimo, że nie możemy wyleczyć reumatoidalnego zapalenia stawów, to możemy mieć sytuację, w której będziemy zależni od innych ludzi. Nie spełnimy swoich oczekiwań, swoich planów. Nie będziemy mieć dzieci. Na własne życzenie. Bo może być tak, że choroba będzie na tyle okrutna, że nas pokona. Ale nie można tak łatwo oddać swojego życia, swojego losu. I nie trzeba specjalnego bohaterstwa. To wystarczy zdrowy rozsądek. Branie leków wtedy, kiedy trzeba. I tych, które trzeba. Bez lęku, że o tym leku czytałem w internecie, jest strasznie toksyczny. Ten to w ogóle spowoduje, że wypadną mi włosy, a ten spowoduje, że utyję. Oczywiście, każdy z nich coś spowoduje, ale te działania niepożądane są mniejsze niż korzyści ze stosowanego leczenia. Zawsze jest lepiej być młodym, zdrowym, bogatym i pięknym, ale jeżeli człowiek jest chory, to musi bardzo walczyć o swoje dobre życie, o swoje relacje, o swoją pracę, o swoje dobre samopoczucie. No tak niesprawiedliwie ten świat jest urządzony. A więc kiedy masz nieuleczalną chorobę, ale masz jakąś szansę walki, to ją wykorzystaj.
I o tym ma uświadamiać edukacja prowadzona w ramach Światowego Dnia Reumatyzmu.
Tak, ona ma też przede wszystkim przekonywać wszystkich, że należy dbać o swoje zdrowie, że należy się edukować, żeby właśnie odpowiednio wcześnie reagować na niepokojące nas objawy.
Ale z tego co wiem, to coś dobrego jednak się w związku z tą chorobą, a raczej ludźmi chorującymi na RZS w Polsce dzieje. Bo tak jak powiedziałaś, powstał cały program profilaktyki i potem wspomagania chorych.
Tak, bo to zawsze są jak są programy profilaktyczne, które idą z Ministerstwa Zdrowia i funduszy społecznych są po prostu pieniądze na to, żeby działać, żeby były broszury. Tam właśnie w Warszawie, w Instytucie, dwa razy w miesiącu spotkania edukacyjne i co roku są zawsze konferencje. Do tego są też filmiki na YouTubie, które też właśnie opowiadają o objawach, o leczeniu i o różnych aspektach właśnie chorowania na reumatoidalne zapalenie stawów. To wszystko ma właśnie powodować to, żebyśmy się nie bali tych chorób przewlekłych, nieuleczalnych i żebyśmy trafiali odpowiednio wcześnie do lekarzy, żebyśmy nie wierzyli tym osobom, które oferują się z jakimiś cudownymi ziołami albo jakąś inną formą terapii. Bo to jest nieprawda.
Czy to wszystko działa? To już jest pytanie kończące do obu pań. Czy w tej chwili spotyka się jeszcze pacjentów bardzo zaniedbanych na wózkach?
Tak, dlatego że to jest już oczywiście dużo rzadziej, ale bardzo dużo różnych rzeczy zmieniło się wokół pacjenta. Na przykład problemem, który ogranicza leczenie, jest brak komunikacji. Są takie miejscowości, małe wsie, że tam nie ma żadnego ani autobusu, ani pociągu. I pacjent dojedzie do lekarza tylko jeżeli wynajmie samochód. A na przykład wszyscy już wyemigrowali i są tylko starzy ludzie i chorzy. Więc to jest problem w leczeniu. Natomiast plusem, który polepsza leczenie, jest właśnie obecność różnych informacji stworzonych przez stowarzyszenia lub właśnie tak jak na YouTubie te filmiki w związku z akcją, które trafiają już do młodszych ludzi w nowocześniejszy sposób i niosą ze sobą taką prawdziwą informację, a nie takie opowieści przestraszonych ludzi lub w ogóle niechorujących ludzi gdzieś tam na takich amatorskich blogach. Także wydaje mi się, że trochę dlatego, że świat się zmienia, ale też trochę dlatego, że ile to już lat pani Brigido działa Millennium?
19.
To jednak tak jak ten przysłowiowa kropla, która drąży kamień, że to zostawia kręgi na wodzie i zostawia poruszonych tymi informacjami ludzi.
Ja myślę, że pani doktor jeszcze będzie długo, długo pracować, bo nie ma lekarzy reumatologów. I to jest w ogóle...
Entuzjastyczne,
optymistyczne. Tak, w ogóle
koniec.
To jest właśnie ten problem, bo jak ja zaczynałam chorować, to chyba w każdym powiecie był lekarz reumatolog, teraz już ich nie ma. Jest bardzo mało
lekarzy.
I
są bardziej może uświadomieni pacjenci,
ale nie,
natomiast
nie mają się
coraz...
kogo leczyć.
I to jest bardzo przykre. A myślałam, że na koniec coś wyduszę optymistycznego z obu pań. A tu widzę, że szara rzeczywistość zaskrzeczała na koniec.
Ale przecież żyjemy w naszym kraju już tyle lat, nie będziemy się przyznawać jak długo. I różne rzeczy się zdarzały i myślę, że trudności nas nigdy nie zniechęcały. Teraz jest tak, nasz konsultant krajowy próbuje w jakiś sposób uświadomić ministerstwu, że jest to deficytowa specjalizacja i tak jak kiedyś to było. To nie jest specjalizacja, która istnieje w Polsce od zawsze. Też kiedyś po raz pierwszy grupka szaleńców próbowała przekonać wtedy jakieś władze, że trzeba takich specjalistów jak reumatolodzy, że trzeba ich w każdym powiecie, że przynajmniej w każdym województwie. To też nie było zawsze. To się kiedyś taką systematyczną pracą zaczęło tworzyć. W tej chwili z różnych powodów zniszczono to, ale to się jednak odradza, bo to jest taka bardzo interesująca dziedzina, taka trochę jak wieczna gra w szachy, a z drugiej strony wielka odpowiedzialność wobec pacjentów, których się ma nie na 5 minut, tylko na 20-30 lat. Ja z niektórymi pacjentami zaczynają mi ostatnio wypominać wiek chyba, bo mówią, a ja już do pani przychodzę 20 lat.
Jak stare, dobre małżeństwo.
No tak, właśnie, z tymi cichymi dniami i z tymi lepszymi dniami.
To ja jeszcze koniecznie też muszę coś optymistycznego powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że pani doktor osobiście pracuje nad tym, żeby się reumatologia odrodziła w Opolu, bo Wydział Fizjoterapii w Szkole Medycznej jest właśnie opanowany przez reumatologię, bo pani doktor wspiera to nauczanie pacjentami. Pacjenci przychodzą na zajęcia, opowiadają o swoim chorowaniu i też służą wtedy, kiedy są ćwiczenia, jako jako model po prostu do ćwiczenia i fizjoterapeuci wtedy od razu widzą, czy ćwiczenia, które oni wymyślili, są dobre.
Jak pacjent dobrze mówi o lekarzu, to można uznać, że taki mały cud się zdarzył, ale to w tym radiu przystoi. Bardzo dziękuję paniom za udział w audycji. Moimi gośćmi były panie dr Katarzyna Suchoń, wojewódzki konsultant do spraw reumatologii, i Brygida Widera, prezes Stowarzyszenia Chorych na Reumatyzm Millennium.
Dziękuję. Dziękujemy.